Modlitwa według sługi Bożego księdza Wojciecha Piwowarczyka. W katechizmie Kościoła katolickiego znajdujemy znamienne zdanie. Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Te słowa można odnieść do poglądów o modlitwie księdza Wojciecha Piwowarczyka, dla którego, jak wynika z analizowanych źródeł, stanowi ona jeden z głównych tematów doktryny teologiczno-duchowej. Zagadnienie modlitwy przewija się bowiem niemal we wszystkich jego homiliach, konferencjach i rozważaniach, adresowanych zarówno do Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla, jak i alumnów seminarium duchownego, a zwłaszcza do kapłanów. Ksiądz Piwowarczyk, kładąc nacisk na ścisły związek modlitwy z życiem, zajmował się nią nie tyle od strony teoretycznej, co przede wszystkim praktycznej. Nie znaczy to, że jego refleksja dotycząca tego podstawowego wymiaru życia duchowego pozbawiona jest teologicznych podstaw. Jednak nie wyróżnia się ona czymś oryginalnym i raczej pozostaje w nurcie tradycyjnej teologii duchowości, choć nie brak pewnych oryginalnych stwierdzeń. Część pierwsza. Istota modlitwy i jej rodzaje. Rekonstrukcję poglądów naszego autora na modlitwę zacznijmy od jego słów z konferencji wygłoszonej w ramach rekolekcji formacyjnych w Częstochowie. Powiedział wtedy: kiedy mówimy o modlitwie, nadajemy jej różne nazwy, a i tak nie wyczerpujemy w pełni tego, czego pragniemy. Modlitwa bowiem to obcowanie z Bogiem, rozmowa z Bogiem, odniesienie myśli i woli do Boga, szukanie Boga. To także wewnętrzne nastawienie do Boga lub pozostawanie w zasięgu Jego miłości, jak czytamy w luźnej notatce o modlitwie. Nawiązując do powszechnie znanej definicji modlitwy podanej przez świętego Jana Damasceńskiego, że jest to wzniesienie duszy do Boga lub prośba skierowana do Niego o stosowne dobra, ksiądz Wojciech zauważa, że w modlitwie nie najważniejsze jest myślenie o Bogu, ani nawet wyrzeczenie się w myślach i w woli wszystkiego, co stworzone, czy też rozmyślanie o rzeczach stworzonych w świetle boskości. Lecz najbardziej decydującą prawdą w modlitwie jest rzeczywiste obcowanie z Bogiem, tak, że nie tylko nasza myśl jest przy Bogu, ale że w czasie modlitwy naprawdę jesteśmy przy Bogu, gdyż Bóg rzeczywiście zniża się do nas, przemawia, odpowiada na nasze wypowiedzi. A zatem jest ona pierwszą łaską, jaką człowiek otrzymuje od Boga, to jest łaska kontaktu z Nim. Spośród różnych określeń modlitwy, jakie w swoich konferencjach i notatkach przywoływał ksiądz Piwowarczyk, na uwagę zasługuje myśl, którą zaczerpnął od Piusa XI. Ów papież w 1928 roku mówił do studentów, że modlitwa to tajemnica wszystkiego, to złoty klucz, który otwiera wrota do skarbów duchowych. Komentując te słowa, sługa Boży podkreślił, że modlitwa to oddech duszy miłującej Boga, to nastawienie serca dążącego do łączności z Bogiem, odczuwającego, że wszelka pomoc pochodzi od Stwórcy. Modlitwa to patrzenie na dzieła Stwórcy, na piękno przyrody, na potrzeby człowieka. Modlitwa stanowi naturalną potrzebę człowieka jako istoty rozumnej i wolnej, gdyż faktycznym pokarmem umysłu i woli, jak stwierdza ksiądz Piwowarczyk w cytowanej wyżej konferencji, jest zwrócenie się do źródła prawdy i źródła dobra. Modlitwa jest jak powietrze, od którego zależy nasze istnienie i rozwój w pracy oraz działaniu. Istotną rolę w tym procesie odgrywa miłość, gdyż życie modlitwy w rozumieniu sługi Bożego to dwa serca zjednoczone ze sobą. To wewnętrzne nastawienie do Boga lub pozostawanie w zasięgu Jego miłości i obecności, która przemienia nasze życie. Właściwym i wyłącznym adresatem chrześcijańskiej modlitwy jest Bóg w Trójcy osób. Ksiądz Piwowarczyk akcentuje jednak rolę Boga Ojca. Podczas rekolekcji prowadzonych w Sandomierzu w 1980 roku mówił: Ojcze, Abba. To jest właśnie ten adres, który musi wystąpić w każdej modlitwie. Bez tego nie ma mowy, aby modlitwa miała sens. Nie ma innego kierunku, innego spojrzenia w pierwszym rzucie aktu modlitwy. Nawet Chrystus respektował ten porządek modlitwy, każąc nam zwracać się do Ojca w podyktowanej modlitwie Ojcze nasz. Właściwym adresatem modlitwy jest również Jezus Chrystus. Jak zaznacza sługa Boży, istnieje pięć racji uzasadniających potrzebę modlitwy do Jezusa. Jedną z nich jest to, że On jest źródłem życia nadprzyrodzonego i On daje duchowy wzrost. Drugą racją modlitwy ukierunkowanej chrystologicznie jest wiara, której funkcją jest modlitwa, a która opierać się musi na mądrości, na mocy Bożej. Tą mądrością wcieloną jest Jezus Chrystus. Wśród pozostałych racji najważniejszą, jak się wydaje, jest to, że modlitwa należy do istoty synostwa Bożego. Wobec tego Chrystus, jako wcielony Syn Boży, jest najdoskonalszym nauczycielem i wzorem modlitwy z uwagi na swą zażyłość z Ojcem. Nasz autor, wychodząc od słów samego Jezusa, że zawsze trzeba się modlić i nie ustawać, podkreślał, iż modlitwa wypełnia całe życie Pana Jezusa. Jego przebywanie na ziemi to jedno pasmo świętego, pełnego tajemnic wstawiennictwa, rozmyślania, kontemplacji, aktów strzelistych, chodzenia w obecności Ojca w ścisłym zjednoczeniu z Duchem Świętym. Szczególnie modlił się jako dziecko w żłóbku, w Nazarecie, w Egipcie, na puszczy, w ciągu przygotowania się do swojej misji. Misja ta była inna niż nasza, zaznacza sługa Boży. To znaczy pełna zrozumienia chwały Bożej i naszego uświęcenia. Ale była ujawniona tak, jak tego wymagały okoliczności życia. To znaczy była ściśle związana z jego rozwojem ludzkiej natury i potrzebami czasu oraz miejsca. Była to więc modlitwa dziecka ze wszystkimi przymiotami dziecięctwa duchowego, to znaczy prosta, pełna przywiązania, oddania, skupienia, przeniknięta czystą intencją, przeto niewyrażalnie miła w oczach Ojca. Następnie była to modlitwa mężczyzny dorosłego, pełna w swym wyrazie zwartości, potężna w wytrwałości, pokorna, pełna zrozumienia dla planów opatrzności i zbawienia, mówił nasz sługa Boży. Ksiądz Piwowarczyk jest świadom nieodłącznej roli Ducha Świętego w procesie modlitwy. Stwierdza bowiem, że modlitwa to język mocy Ducha Świętego, który tym samym uzdalnia do modlitwy. Skoro sam Bóg wsłuchuje się w nieporadne słowa modlitwy i On ją sprawia w nas, to Jego Duch woła w nas do Boga. Z tej racji modlitwa jest łaską. Nie można modlitwy uważać za obowiązek. Zdaniem naszego autora, Duch Święty jako zasada jedności boskich osób sprawia ponadto, że modlitwa jednoczy całą ludzkość w jedną rodzinę. W tym sensie jest ona dobrodziejstwem świata. Działanie Ducha Świętego sprawia, że ochrzczeni stają się podobnymi Bogu, uczestniczą w jakiś sposób w Jego boskiej naturze. Zapewne to mając na uwadze, ksiądz Piwowarczyk w jednej z konferencji rekolekcyjnych 24 lipca 1977 roku mówił, że modlitwa jako dialog lub rozmowa jest możliwa tylko między współrzędnymi i rozumnymi naturami. Nie może być istotnej różnicy natur, żeby mogła być modlitwa między tym, który się modli, a tym, do którego się ktoś w modlitwie zwraca. Można więc, jak mówił, modlić się do Matki Bożej, Anioła Stróża czy kogoś ze świętych, a nawet w pewnym sensie do człowieka żyjącego na ziemi, o ile to będzie faktycznie wymiana o wartości nadprzyrodzonej, kiedy będą do siebie zwracać się w tym dialogu pojęciami bożymi. Jednak, jak zaznaczył, to nie będzie w ścisłym znaczeniu modlitwa, bo jedynie modlitwą jest to, co chcemy wyrazić w pytaniu zwróconym do źródła wszelkiej wiedzy, wszelkiej możliwości, czyli do Boga. Szczególnym wyrazem współrzędności natury tego, kto się modli i tego, do kogo modlitwa jest skierowana, jest konsekracja jako przejaw działania łaski Ducha Świętego. Ksiądz Wojciech, mówiąc o tym w konferencji w 1974 roku, miał na myśli przede wszystkim konsekrację na mocy profesji rad ewangelicznych. Dotyczy to również chronologicznie pierwszej konsekracji chrzcielnej. Odnośnie do tego mówił, iż pokonsekrowanie upoważnia nas do głębszego wejścia w życie Boże, aniżeli bez konsekracji. I to jest nasze wyróżnienie, to jest nagroda dla nas, to jest jakaś wybitna cecha ubóstwienia człowieka, który dopuścił do siebie Boga i pozwolił, żeby i Bóg go wyniósł na takie wyżyny i dał mu odczuć treść swojego życia. I dopiero w tej pozycji następuje rozmowa z Bogiem. Podsumowując tę część rekonstrukcji myśli księdza Piwowarczyka na temat modlitwy, wypada stwierdzić, że w swej istocie jest ona zjednoczeniem z Bogiem, dlatego rodzi się z udziału w boskim życiu na mocy łaski Chrztu Świętego oraz szczególnej konsekracji, jaką jest kapłaństwo lub profesja rad ewangelicznych. Jednocześnie modlitwa prowadzi do głębszego zanurzenia się w życie Przenajświętszej Trójcy dzięki działaniu Ducha Świętego. Część druga. Dynamika modlitwy. Jeżeli według sługi Bożego modlitwa jest jakimś dopuszczeniem do sekretu obcowania z Bogiem, to równocześnie ulega rozwojowi. Niewątpliwie im bardziej modlitwa człowieka jest podobna do modlitwy Boga, tym jest donioślejsza. Przecież Bóg jest autorem modlitwy, czyli rozmowy z człowiekiem, a jako duch żyje w boskiej ciszy i w boskiej kontemplacji, w adoracji, i szczytem rozmowy z Bogiem będzie niewątpliwie kontemplacja, mówił sługa Boży. Z tego wynika, że dla kieleckiego kapłana modlitwa nie zamyka się w formułach słownych, lecz osiąga pełnię w kontemplacji i doświadczeniu mistycznym. Nie ogranicza się on do modlitewnej pragmatyki na poziomie ascetycznym, lecz pokazuje najdalsze horyzonty modlitwy, niezależnie od tego, czy ktoś z jego słuchaczy dostąpi łaski życia mistycznego, czy też nie. Mistyce i towarzyszącym jej zjawiskom nadzwyczajnym Sługa Boży poświęcił cykl konferencji w ramach Dni Skupienia dla członkiń Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla od grudnia 1976 roku do maja 1981 roku, bazując między innymi na pismach mistyków karmelitańskich, a więc świętej Teresie od Jezusa i świętym Janie od Krzyża oraz klasycznych podręcznikach duchowości. Należy zauważyć, że treści te w przystępnej formie podawał przede wszystkim świeckim kobietom. Wynikałoby z tego, iż opowiadał się za powszechnością życia mistycznego, do którego wszyscy są uzdolnieni dzięki łasce Chrztu Świętego, mimo iż to Bóg wprowadza na mistyczny poziom modlitwy, kogo chce i kiedy chce. Mistyka nie jest bowiem efektem ludzkich wysiłków ascetyczno-medytacyjnych, na co zwraca uwagę watykański dokument o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej pod tytułem Orationis Formas z 15 października 1989 roku. Oprócz omawiania zjawisk nadzwyczajnych, takich jak widzenia, ekstazy czy stygmaty, wiele uwagi Sługa Boży poświęcił modlitwie prostoty i kontemplacji wlanej. W lutym 1977 roku mówił, iż modlitwa prostoty to dar wdzięczności, dzięki któremu człowiek wpatruje się w Boga lub w przedmiot Boży dla pogłębienia miłości. Tym, co zasadniczo odróżnia ją od zwykłego rozmyślania, jest, jak sama nazwa wskazuje, prostota, z jaką człowiek na nowo odkrywa znane sobie prawdy o Bogu. Miesiąc później, w kolejnej konferencji, ksiądz Piwowarczyk wyjaśnił, że im większe zbliżenie się do jedności, a więc do Boga, to tym Bóg jest dla nas jaśniejszy w pojęciu. Lepsze mamy pojęcie o Bogu. Wtedy lepiej niż w złożoności wielu stworzeń widzimy, że On jest jednością. Jak zaznaczył nieco wcześniej w tej samej konferencji, jedność jest niewątpliwie królewską cechą człowieka, bo wtedy z tych wyżyn panuje nad całością. Oprócz wyjaśnienia, na czym polega modlitwa prostoty, którą Sługa Boży uważa za wyższą w swoim gatunku od modlitwy uczuć, podaje on praktyczne sposoby przygotowania się do niej. Jednym z nich jest praktykowanie rozmyślania za pomocą metody sulpicjańskiej, o czym mówił m.in. podczas Dnia Skupienia w kwietniu 1977 roku. Jeśli zaś chodzi o kontemplację wlaną, to słusznie uważa ją za najwyższy stopień modlitwy, do jakiej dochodzi się wyłącznie dzięki działaniu Ducha Świętego. Podczas majowego Dnia Skupienia w 1977 roku ksiądz Wojciech zauważył, że fazą wstępną kontemplacji wlanej jest kontemplacja nabyta, zwana także modlitwą odpocznienia. Zauważył przy tym, że kontemplacja nabyta, która poprzedza kontemplację wlaną, dokonuje się w atmosferze i w ramach wiary. Polega ona bowiem na zanurzeniu się umysłem w prawdy o Bogu, które nam objawił, i przyjęcie ich w duchu wdzięczności. Oczywiście nie trwa ona długo. Jest czymś w rodzaju uświadomienia sobie, że stoi się w obecności Bożej. Wejście na poziom kontemplacji wlanej dokonuje się wyłącznie za sprawą Ducha Świętego, co nasz autor uwypuklił między innymi podczas czerwcowego Dnia Skupienia w 1977 roku. Mówił: Duch Święty ma sprawić, żeby Chrystus był poznany i umiłowany, tak jak Chrystus sprawia, że Bóg Ojciec jest znany i umiłowany w Nim przez Niego z kolei Chrystus ma być znany i umiłowany dzięki działaniu Ducha Świętego. Duch Święty jest konieczny w kontemplacji, dlatego że kontemplacja zwraca się do wszelkiej prawdy, do Chrystusa i do miłości, którą Pan Jezus nam objawił. Koniec cytatu. Kontynuując tę myśl, ksiądz Wojciech dodał, że ile razy przeżywamy kontemplację, to tyle razy przeżywamy Chrystusa dzięki Duchowi Świętemu. I w tym jest wielkość kontemplacji. Człowiek może przeżyć Chrystusa też i w medytacji, i w modlitwie prostoty, ale u szczytu jest właśnie to, co nazywamy przyjęciem prawdy o Chrystusie, a pośrednio i o Bogu Ojcu i rozmiłowanie się w tych prawdach dzięki Duchowi Świętemu. Z przytoczonych słów wynika, że najwyższa forma modlitwy, jaką jest kontemplacja wlana, zawsze ma charakter trynitarny i jest owocem łaski Bożej. Ponadto jest powołaniem, gdyż kontemplacja jest innym sposobem przeżycia Boga, uczestnictwem w Jego naturze przez samą modlitwę. Z tej racji modlitwa jest antycypacją życia wiecznego, na co sługa Boży zwrócił uwagę w konferencji podczas styczniowego Dnia Skupienia dla członkiń Instytutu w 1978 roku. Mówił wtedy: kontemplacja bardziej jeszcze tutaj na ziemi świadczy o życiu wiecznym, aniżeli nawet modlitwa prosta, nie mówiąc o ustnej. Przy tej okazji wskazał na pewne korzyści płynące z kontemplacji, stawiając na pierwszym miejscu chwałę Bożą, następnie poznanie prawdy objawionej, dalej wydoskonalenie w miłości, a wskutek tego uświęcenie. Ksiądz Piwowarczyk nie wahał się stwierdzić, że modlitwa bardziej jest celem życia chrześcijańskiego, aniżeli jednym ze środków ascetycznych. Podczas rekolekcji formacyjnych w Częstochowie zauważył między innymi, że modlitwa może być nazwana środkiem, gdy prowadzi do czegoś, ale również modlitwę trzeba nazwać celem, bo w najwyższym rozkwicie modlitwa to jest kontemplacja, to jest zespolenie umysłu z umysłem Bożym, to przylgnięcie woli do woli Bożej w miłości i to trwanie nazywa się kontemplacją. Ale równocześnie jest to osiągnięcie Boga, osiągnięcie Królestwa Bożego już tu na ziemi, zapowiedź Królestwa Bożego w niebie. Przeto modlitwa w tym najszlachetniejszym wyrazie jest celem, a nie tylko środkiem. Stąd też ci, którzy się modlą, już są u celu, choćby nawet to były pierwsze kroki. To słowa księdza Piwowarczyka. Sługa Boży zalecał swoim słuchaczkom, aby pielęgnowały w sobie pragnienie takiej właśnie modlitwy, o ile chcą rozwijać się duchowo. Przy okazji zaznaczył, że człowiek im bardziej dorasta w modlitwie, to tym bardziej jego zakres próśb się upowszechnia i wartość jego się poszerza. Stąd też woli dziękować za dary, aniżeli prosić, bo widzi, że są to niewspółmierne rzeczy, o które prosi do tego, jakie są jego potrzeby. Zajmując się modlitwą wieloaspektowo, nie pomijał przedstawiania innych jej form i poziomów, takich jak modlitwa ustna, myślna, modlitwa prośby, przebłagania, dziękczynienia czy uwielbienia. Na przykład we wspomnianym cyklu Dni Skupienia w listopadzie 1979 roku mówił o modlitwie błagalnej, a rok później o modlitwie wdzięczności, której praktykowanie uważał za miarę duchowo-religijnego rozwoju. Stwierdził bowiem, że religijność i wdzięczność są ściśle ze sobą powiązane w stosunku do Boga. Kto nie jest wdzięczny, nie jest religijny. Kto nie umie dziękować, nie zna się na swoim stosunku do Boga. I stąd też sprawdzianem poziomu religijności jest akt wdzięczności. Część trzecia. Owocność dobrej modlitwy. Jak wspomniano, ksiądz Piwowarczyk w swoim nauczaniu na temat życia modlitewnego wiele miejsca poświęcał jego aspektom praktycznym, wskazując zarówno uwarunkowania dobrej modlitwy, jak również jej owoce. Jeśli chodzi o warunki dobrej modlitwy, to za ojcem Jackiem Woronieckim stwierdzał, że Pan Jezus żąda od wierzących, którzy się modlą, następujących cnót: pokory, prostoty, czystości intencji, wytrwałości i miłości. Odnośnie do tego ostatniego wymagania przy innej okazji powiedział, że słów bez miłości nie przyjmą w niebie. Jeżeli ktoś staje na modlitwę, tak jak stanął faryzeusz, ale nie było tam miłości, tylko karcące spojrzenie na celnika, to taka modlitwa nie będzie przyjęta. W jednej z notatek o modlitwie powrócił do tego wątku biblijnego i komentując go podkreślił, że modlitwa winna być pełna Boga i pełna człowieka. To znaczy, z jednej strony ma wyrażać uwielbienie Boga zgodnie z prośbą z Ojcze Nasz, święć się imię Twoje, a z drugiej strony ma spełniać wolę Boga Ojca względem nas. Modlitwa ma być też pełna człowieka, to znaczy, że nie można odrywać jej od codzienności, w której modlący się żyje, dlatego sługa Boży często wzmiankował o potrzebie nie tylko życia modlitwy, ale modlitwy życia. W Niepokalanowie w 75 roku mówił, że modlić się trzeba wciąż i to całym swoim życiem, wszystkimi swoimi uczynkami, a nie tylko pobożnymi westchnieniami. Trudno jest modlić się stojąc przy taśmie produkcyjnej, a jednak można się tego nauczyć. Jeżeli modlitwa jest dobra, czyli zwrócona ku Chrystusowi, a przy tym wyraża uwielbienie i miłość, to zawsze przynosi owoce, tak w wymiarze wertykalnym w postaci uświęcenia, jak i w wymiarze horyzontalnym, kiedy buduje i umacnia więzi społeczno-eklezjalne. Ksiądz Piwowarczyk, stwierdzając, że modlitwa czyni człowieka lepszym, więcej uwagi poświęcał społeczno-eklezjalnym skutkom modlitwy, być może ze względu na jego zaangażowanie w formację konsekrowanego laikatu i realistyczne podejście do rzeczywistości. Doceniał wartość modlitwy wspólnotowej, gdyż, jego zdaniem, pogłębia ona wiarę przez to, że uczy i pomaga do jej wyznawania. Co więcej, już samo wspólne modlenie się jest wyznawaniem wiary. A ponadto modlitwa wspólna stawia człowieka na wyżynach najwyższego szczebla, społecznej wymiany. Stąd społeczność modlących się winna się czuć potrzebna i ważka w świecie. Modlitwa wspólna wyrabia życzliwość o charakterze macierzyńskim wśród modlących się i zacieśnia wspólnotę. Jak wynika z tekstów źródłowych, o wartości modlitwy wspólnotowej decydują racje dogmatyczne i psychologiczne. Racją teologiczną jest zapewnienie Chrystusa, że tam, gdzie dwóch lub trzech modli się w Jego imię, tam On jest pośród nich. Racją psychologiczną jest zaś wzajemne wspieranie się w wysiłku i walce modlitwy. Sługa Boży mówił w jednej z konferencji, że, cytuję, niewspółmiernie większe ma znaczenie modlitwa wspólnotowa, aniżeli pojedyncza, bo we wspólnocie na pewno jest obecny Chrystus i on z tą wspólnotą się modli. Wspólna modlitwa pomaga wzajemnie. Ludzie, którzy się wspólnie modlą, łatwiej się modlą z większą wytrwałością, z większym zaufaniem. Jedni drugim podpowiadają. Ludzie sobie wzajemnie udzielają nastroju modlitewnego. Z tej racji, mówił dalej, człowiek modlący się we wspólnocie to jest dobrodziej wspólnoty. Bierze na siebie troski tej wspólnoty, cieszy się jej radościami, przeżywa jej cierpienie. Nieco dalej zaś, odnosząc tę zasadę do swoich słuchaczek, mówił im: gdy się modlicie ze sobą, wymieniacie się troskami. Każda przynosi swoje, jedna drugiej te troski nawet niechcący powierza. Im więcej będzie wśród was kontemplacji, to tym więcej będzie treściwej, przyjaznej rozmowy, tym więcej będzie wzajemnego użyczania sobie z tego bogactwa. Przecież Bóg nie na co innego rozmowę wszczął z człowiekiem, żeby go ze sobą zespolić. I to samo będzie między wami. Jeśli chodzi o owocność modlitwy, to sługa Boży dostrzegał jej ścisłe powiązanie z apostolstwem. Warto więc przytoczyć oryginalne jego słowa z rekolekcji formacyjnych dla członkiń Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla w Częstochowie. Mówił wtedy: gdy mówimy o modlitwie i zestawiamy z apostolatem, należy stwierdzić z całą pewnością i przekonaniem, że kto chce apostołować, musi się zaofiarować na nauczyciela modlitwy. Jeżeli jest zapotrzebowanie modlitwy w grupach, to tym bardziej potrzeba jest nauczycieli tych grup. Stąd ile razy mówicie o modlitwie we własnym powołaniu, mówicie o urzędzie nauczycielskim, informacyjnym, kształcącym. Każda z was musi stwierdzić, że najintymniejsze, jedyne przeżycie, do którego nikt nie ma wglądu, to przeżycie modlitewne. Modlitwa w jakiejkolwiek postaci ma szczególne znaczenie dla życia kapłańskiego. Tej kwestii ksiądz Piwowarczyk poświęcał dużo uwagi z racji pełnionej funkcji ojca duchownego w seminarium kieleckim. Jedną z konferencji adresowaną do kleryków zatytułował wprost: kapłaństwo jest modlitwą. Powiedział w niej, że gdy kapłan się nie modli, przestaje być autentyczny, zwłaszcza kapłan na parafii. Wszędzie tam, gdzie dociera, winien się modlić i składać chwałę Bogu. Rozwijając ten temat, mówił dalej, że w naszych czasach, naznaczonych aktywizmem, zanika modlitwa, a życie świata jest coraz bardziej bez modlitwy i bez Boga. Jeżeli natomiast modlitwa jest wzniesieniem do Boga, kontaktem z Bogiem, to kapłan winien się modlić, gdyż w ten sposób wyraża ostateczny cel rzeczywistości i przywraca sens światu. Jak bez powietrza nie ma życia, tak bez modlitwy nie ma zbawienia. Z tej racji kapłan im więcej pracuje, tym bardziej powinien oddychać modlitwą, skoro jest ona oddechem duszy. Nie może natomiast zachowywać się jak ów robotnik z popularnej anegdoty. Kapłan musi trwać w Chrystusie, inaczej będzie jak ten robotnik z pustymi taczkami, mówił ksiądz Piwowarczyk. W dalszym ciągu tej konferencji mówił, że kapłan winien się modlić w imieniu Kościoła i za Kościół, jak również za tych, którzy się nie modlą. Jego modlitwa nie może być nigdy prywatna, bo kapłan modli się codziennością swych problemów, tak jak Chrystus, najwyższy kapłan, który modlił się wśród udręk. A zatem specyfiką modlitwy kapłana jest modlitwa za drugich, za grzeszników. Jak Abraham, powinien on być natrętny w modlitwie za innych. Ale najpiękniejszą modlitwą kapłana jest jego tak, czyli całkowite poddanie się woli Bożej na wzór Maryi ze sceny zwiastowania. Oznacza to także pochylenie się w akcie kontemplacji nad tajemnicą własnego kapłaństwa i jego godnością, które ma źródło w Chrystusie, najwyższym kapłanie. Nasz autor nie ukrywa, że modlitwa kapłana jest trudna i dochowanie jej wierności wymaga wiele trudu. Mówił o tym w jednej z konferencji do księży, wychodząc od faktu, że celebrans podczas mszy świętej w dawnym rycie łacińskim przynajmniej 6 razy zwracał się do ludu Bożego z wezwaniem Oremus, módlmy się. W ten sposób siebie i wiernych wzywał do modlitwy. Wezwanie do modlitwy wśród czynności ofiarniczych, mówił ksiądz Wojciech, jest pragnieniem opartym na żywej wierze, aby poszukać łączności z Bogiem mimo zewnętrznych aktów rozpraszających. Chodzi więc o taką modlitwę, która zdoła ześrodkować naszą uwagę i akty intencjonalne woli tak, aby poznawać prawdę i miłością ku niej lgnąć. Jest ona w mocy całe życie kapłana uprościć, zjednoczyć, zamienić go na kontemplację. Podjęta w niniejszym opracowaniu próba rekonstrukcji poglądów księdza Wojciecha Piwowarczyka na modlitwę nie wyczerpuje bogactwa jego myśli, ani też nie oddaje całej żarliwości, z jaką podejmował tę problematykę w licznych swoich rozmyślaniach, homiliach i konferencjach. Pod względem teologiczno-dogmatycznym, jak wspomniałem, nie wyróżnia się ona niczym oryginalnym. Natomiast na podkreślenie zasługuje fakt, że modlitwę uczynił jednym z głównych tematów swojego przepowiadania, a być może tematem najważniejszym. Ponadto zwraca uwagę fakt, że nie ograniczał się do ukazywania najprostszych, ascetycznych form i poziomów modlitwy, lecz odważnie ukazywał jej najdalsze horyzonty dosięgające szczytów mistycznego zjednoczenia. Co więcej, te złożone treści, lecz wyrażone prostym językiem, adresował nie tyle do kapłanów, co przede wszystkim do świeckich kobiet konsekrowanych. To wszystko pokazuje, że ksiądz Wojciech Piwowarczyk dobrze rozumiał, iż modlitwa to wspólny skarb Kościoła, który wyraża jego wewnętrzny dynamizm i zarazem stanowi żywy i osobisty związek z Bogiem żywym i prawdziwym wszystkich jego członków. Dziękuję.